Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Tu Radio Poznań. Zapraszam Państwa do kluczowego tematu. Cezary Kościelniak. Gościem moim i Państwa jest pan Maciej Ruczaj, nowo powołany ambasador Rzeczypospolitej w Republice Słowackiej. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry.
Panie ambasadorze, no tak... Wiem, że nie na wszystkie pytania ambasadorowi wypada odpowiedzieć, ale Robert Fico po raz czwarty zostaje powołany na premiera Republiki Słowackiej. To socjaldemokratyczny rząd. Może tak, jakie są główne wyzwania stojące obecnie przed Słowacją?
Oczywiście wyzwań jest sporo. Rząd jako punkt pierwszy podkreśla zdecydowanie kwestie konsolidacji finansów publicznych z jednej strony, z drugiej strony jako rząd no jednak właśnie lewicowy podkreśla też kwestię państwa opiekuńczego i pomocy najsłabszym, zwłaszcza grupom mieszkańców, czy tak zwanemu zwykłemu Słowakowi w trudnych, niewątpliwie trudnych czasach. Słowacja gospodarczo, pomimo wzrostu gospodarczego, no jednak raczej spada w rankingu krajów Unii Europejskiej, to niż
to ja od razu zapytam, jak pan ambasador mówi o tym zwykłym Słowaku. Generalnie, kiedy w Nowym Targu w czwartek jest targ, to tam sunie taka kolumna samochodów właśnie ze Słowacji. No, wydaje się, że jednak opłaca się państwu operującemu w walucie euro kupować w Polsce.
Zdecydowanie to już jest fenomen od kilku lat, zarówno słowacko-polskiego, jak i czesopolskiego pogranicza, że Polska jest postrzegana jako kraj, w którym można zrobić tańsze zakupy, więc tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o euro, ponieważ w Czechach jest sytuacja podobna, a nie tylko tańsze, ale również no, z większym wyborem, z większą gamą towarów. To jest niewątpliwie też fakt, że wszyscy, którzy znają słowackie supermarkety, wiedzą, że jednak w Polsce mamy trochę większy wybór.
Panie ambasadorze, wróćmy do tej znaczącej, dużej polityki. Czy Robert Fico zapowiada też pewną zmianę w stosunku do Ukrainy? Czy to była tylko i wyłącznie taka zapowiedź okołowyborcza, powyborcza, czy też faktycznie trzeba spodziewać się pewnej zmiany na kierunku wsparcia dla Ukrainy?
Musimy pamiętać o zupełnie innych doświadczeniach historycznych Słowaków. Te doświadczenia historyczne nigdy aż tak bardzo nie nauczyły ich jakiegoś przesadnych obaw z Rosji. Wręcz przeciwnie, Rosja w historii Słowacji występowała często jako bohater pozytywny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Słowacy też są w pewnym sensie społeczeństwem dosyć o nastroju takim pacyfistycznym. Jedno z drugim powoduje, że oczywiście hasła wzywające do jak najszybszego ukończenia, pokojowego ukończenia konfliktu, czy tutaj znajdują no, podatny grunt i te hasła rzeczywiście w kampanii wyborczej się pojawiały. Natomiast no, należy przyjąć, myślę, że powinniśmy przyjąć z dużym zadowoleniem fakt, że retoryka w tej chwili no, przejawia się głównie poprzez jasne stwierdzenie, że Słowacja nie będzie już wysyłać z własnych magazynów wojskowych dla Ukrainy uzbrojenia, z których de facto i tak już niewiele miała do wysłania, ponieważ Słowacy wcześniej no, bardzo intensywnie pomagali właśnie poprzez sprzęt wojskowy. No i to jest poza tym...
Ale czy ta zapowiedź to jest zapowiedź w sumie, która odpowiada, powiedziałbym, no takiej pozycji nowej partii rządzącej, czy też jest to zapowiedź, która jest odczytaniem pewnej szerszej emocji społecznej? Czy ona odpowiada pewnej powszechnej zgodzie społecznej Słowaków?
Na pewno nie można mówić o powszechnej zgodzie, no ponieważ pamiętajmy o tym, że Słowacja, jak mówię, no bardzo intensywnie angażowała się w pomoc na wszelkich poziomach Ukrainie. Ale no rzeczywiście w ramach sondaży, które odbywają się tutaj w społeczeństwach środkowoeuropejskich, społeczeństwo słowackie najmniej jest nastrojone pro-ukraińsko. To jest pewien fakt. No i obecna koalicja rządząca na pewno ten fakt czuje i reflektuje. Z drugiej strony, jak mówię, Robert Fico wsparł ostatecznie wnioski z ostatniego szczytu Rady Unii Europejskiej dotyczące pomocy Ukrainie i ta dotychczasowa linia właśnie mówi, pomagamy, oczywiście tak, prawo międzynarodowe zostało złamane, Rosja jest agresorem, ale Słowacja nie jest już w stanie pomagać własnymi środkami wojskowymi.
Przejdźmy do kwestii współpracy polsko-słowackiej. Wpierw chciałbym zapytać pana ambasadora o współpracę energetyczną. Jednym z takich kluczowych projektów, można by powiedzieć kluczowym, najważniejszym między naszymi państwami, to jest interkonektor Polska-Słowacja, interkonektor gazowy. On działa od 2022 roku. Przypomnijmy naszym słuchaczom, zdolność przesyłowa tego konektora z Polski na Słowację ma wynieść prawie 5 miliardów sześciennych gazu ziemnego. Czy w tym momencie tego typu współpraca ma szansę na pogłębienie?
To znaczy, ten interkonektor jest pozytywnym wynikiem sytuacji ostatnich 2 lat, kiedy szybko potrzebowaliśmy poszukiwać nowych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego i udało się w końcu ten projekt dzięki temu, między innymi dzięki temu dokończyć. Ja myślę, że dla obu krajów on jest przede wszystkim swojego rodzaju bezpiecznikiem, to znaczy na wypadek sytuacji awaryjnej umożliwia przesył gazu. On na razie nie jest oczywiście wykorzystywany w pełni, jeżeli chodzi o taki codzienny kontakt. Przede wszystkim dlatego, że Polska w tej chwili nie dysponuje jakimiś dużymi nadwyżkami, ale jakby chodzi tutaj przede wszystkim właśnie o bezpiecznie, o połączenie, które będziemy mogli brać pod uwagę w sytuacjach, ten obecny stan na rynku gazu zacznie się ponownie komplikować.
Czyli można powiedzieć, że to jest taka infrastruktura krytyczna na wypadek awaryjny.
W tej chwili tak, ale oczywiście trwają kolejne polsko-słowackie rozmowy w tych tematach, także zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
Kolejna inwestycja, znacznie bliższa, może też i bliska naszym słuchaczom, czyli Via Carpatia, droga, która w tym odcinku słowackim ma nazwę R4. Łączy ona już teraz Słowację z Węgrami i z rumuńską Oradeą. Można powiedzieć, że jest to kluczowa droga dla biznesu całej Europy Środkowej. No niestety jej budowa po stronie słowackiej na tym ostatnim odcinku przy granicy z Polską biegnie bardzo, bardzo powoli. Ostatnio, jak czytam, oddano we wrześniu obwodnicę Preszowa, ale kolejny odcinek do granicy z Polską, w sumie niewielki, ma być oddane dopiero w 2030 roku. Dlaczego tempo prac nad tą drogą jest takie powolne? Czy Słowakom nie zależy na tym połączeniu?
Pamiętajmy o tym, że to nie czasami przyzwyczailiśmy się w Polsce do niezwykle wysokiego tempa prac przy tego typu projektach, ale to raczej Polska jest wyjątkiem niż Słowacja, ośmielę się tutaj twierdzić. Zresztą Polska jest bardzo pozytywnym, przywoływanym bardzo często przykładem tego, jak należy takie duże projekty infrastrukturalne realizować. Słowacy rzeczywiście mają problem, to tempo jest zdecydowanie niższe, ale są tutaj pewne bardzo pozytywne sygnały. No w tym roku, po wielu latach intensywnej pracy i rozmów, jakby już zarówno poprzedni, jak i obecny rząd jednoznacznie stwierdza, że dokończenie tej R4 jest strategicznym, priorytetowym projektem dla państwa słowackiego. To jest postęp, ponieważ jeszcze kilka lat temu to bynajmniej nie było oczywiste. Mówimy o wschodzie kraju, który z perspektywy stolicy tutaj jest bardzo odległy i w pewnym sensie peryferyjny. Także należy się z tego cieszyć. I oczywiście słowa, zarówno obie strony zdają sobie też sprawę z problemów, które powstaną w momencie, kiedy po polskiej stronie dokończymy ten odcinek aż do granicy, czyli w roku prawdopodobnie 27. I przez pewien czas powstanie taka niekomfortowa sytuacja, w której kierowcy będą zjeżdżać z polskiej drogi ekspresowej na zwykłą trasę słowacką. Ale miejmy nadzieję, że również ten czynnik będzie takim dodatkowym bodźcem do dokończenia tej inwestycji. Pamiętajmy o tym, że Słowacja również wewnętrznie nie ma jeszcze domkniętej sieci jakichś takich podstawowych, takiego podstawowego szkieletu dróg szybkiego ruchu, więc tutaj tych zaszłości i takich zaniedbań z przeszłości kumuluje się bardzo dużo i niestety nie... Przez pewien czas Polska będzie tutaj bardziej rozwinięta.
Jeśli myślimy o inwestycjach, to pan ambasador całkiem niedawno objął swoją funkcję, ale wydaje się, że potencjał strukturalny, infrastrukturalny między Słowacją a Polską leży w tym regionie podtatrzańskim. No, tam jest chociażby lotnisko w Popradzie. Pamiętam, że kilka lat temu lot tam z Warszawy nawet latał, ale tam jest też przecież linia kolejowa, która akurat dość sprawnie łączy ten region z Pragą, z Wiedniem, z Bratysławą oczywiście. Czy są jakieś pomysły, żeby może tą infrastrukturę wykorzystać dla wspólnych polsko-słowackich działań? Aż się prosi, żeby to zrobić.
Infrastruktura kolejowa to jest oczywiście duży problem. Zaszłości historyczne ponownie. W czasach jeszcze za monarchii habsburskiej, kiedy powstawały te podstawowe linie kolejowe, niestety nie były tworzone tak, żeby odpowiadały potrzebom współczesnego ruchu kolejowego. Zarazem mówimy o bardzo trudnym terenie, jednak górskim, który wymaga bardzo dużych inwestycji, także niestety
ze stacji Poprad w dosyć szybkim tempie można się przemieścić właśnie do Bratysławy na przykład, czy do Wiednia.
Do Bratysławy tak, natomiast brakuje takiego pełnej jakościowo dobrego połączenia w kierunku Polski. To jest ten problem, który niestety, z którym niestety będziemy się zmagać i to jeszcze przez dłuższy czas, ponieważ to są bardzo wysokie, bardzo duże kwoty inwestycji, które byłyby do tego potrzebne. Jeżeli chodzi o połączenia lotnicze, to taką jaskółką jest ponowienie połączenia Koszyce-Warszawa, które działa od wiosny tego roku i które osiąga, z tego co wiem, całkiem dobre wyniki. Miejmy nadzieję, że dzięki temu uda się też otworzyć po raz kolejny temat połączeń Bratysławy z Warszawą, ponieważ tutaj nie ma bezpośredniego połączenia lotniczego. Lata się przez Wiedeń. Słowacy co prawda są przyzwyczajeni do tego, że latają przez lotniska w Wiedniu, ale jednak wypadałoby, żeby stolice krajów sąsiednich miały własne połączenie lotnicze. Poprad to jest temat rzeczywiście ciekawy. Myślę, że tutaj jeszcze bardziej by mógł być ciekawy dla Gdańska na przykład, bo ta odległość jest jeszcze trochę większa i ale to jest przyszłość.
Musimy kończyć.
Na pewno jakby kwestia budowy połączeń jest kluczowa dla relacji polsko-słowackich, ponieważ one są hamulcem i przeszkodą dla ich pełnego rozwoju.
Musimy kończyć. Dodam tylko, że pan ambasador pochodzi z Poznania, więc ufam, że przy jakiejś wizycie w Wielkopolsce uda się pana zaprosić na żywo do nas do studia.
Bardzo chętnie, dziękuję.
Bardzo państwu dziękuję. Maciej Ruczaj, ambasador Rzeczpospolitej w Republice Słowackiej. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.